Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten czerwcowy czas. Dzisiaj zapraszam na debatę na temat sytuacji służby zdrowia na Mazowszu w okręgu płocko-ciechanowskim, tak to możemy nazwać. A do rozmowy zaprosiłam moich gości, którymi dzisiaj są. Pani Wioletta Kulpa, poseł na Sejm RP z okręgu płocko-ciechanowskiego. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani Elżbieta Szymanik, przewodnicząca struktur powiatu ciechanowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego. Dzień dobry pani przewodnicząca.
Dzień dobry.
I pan Marek Tucholski, przewodniczący płockich struktur Konfederacji. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, oczywiście przygotowaliśmy czwarte miejsce w studio, ale niestety nie udało nam się zaprosić nikogo z Platformy Obywatelskiej. Tym bardziej dziękuję państwu, że znaleźliście czas na rozmowę na tak ważny temat. Proszę państwa, jest źle, bardzo źle, czy tragicznie? Jak oceniają państwo sytuację w służbie zdrowia na dzisiaj? Pani poseł.
Jest dramatycznie, pani redaktor, szanowni państwo, z racji niestety złego zarządzania tym newralgicznym obszarem tak naprawdę, bo dotyczącym naprawdę najważniejszych aspektów naszego życia, czyli zdrowia i życia naszego i naszych bliskich. Niestety tak źle jeszcze nie było. Zamykane placówki, zamykane porodówki. Jeśli mówimy o rzeczywiście fatalnej sytuacji demograficznej, no to na pewno ta sytuacja, którą narozrabiała tak naprawdę koalicja rządząca, czyli koalicjanci PO-PSL, Polska 2050 i teraz Centrum. Mówię o ogólnopolskich działaniach, mówię o rządowych działaniach przede wszystkim, które zamiast pomagać, doskwierają jeszcze bardziej Polakom. To są wydłużone kolejki, to są zmniejszone wypłaty za nadwykonania dla polskich szpitali, które chcą realizować, chcą pomagać ludziom, ale niestety rząd ukróca im środki finansowe i tym samym no trudno, żeby szpital, mając tylko i wyłącznie 40% dofinansowania za badanie chociażby gastrologiczne, miał wykonywać je, jeśli nie otrzyma 100% refundacji. No skąd szpitale mają wziąć środki finansowe? W związku z tym nie będą robić tych badań i te kolejki będą się wydłużać, pacjenci będą czekali, a naprawdę niektórzy pacjenci nie mają czasu na czekanie. I to jest igranie sobie z życiem i zdrowiem polskich pacjentów i wyborców obecnej koalicji.
O tym, kto zawinił, to za chwileczkę pani poseł, odniesiemy się do tego. Ja teraz poproszę o odniesienie się do mojej tezy panią przewodniczącą Elżbietę Szymanik.
Myślę, proszę państwa, że to określenie, że tragiczna sytuacja jest troszeczkę na wyrost. Ta sytuacja w tej chwili wprawdzie dotyka większości szpitali, bo jak tutaj mówią statystyki ogólnie dostępne, zadłużenie ma prawie 90% szpitali w Polsce. Natomiast jest to na pewno bardzo trudna sytuacja i na tą sytuację składa się pewnie wiele czynników i nie jest to sytuacja, która stała się przez ostatnie na przykład 2 lata, tylko na tą sytuację pracowaliśmy wszyscy długo. Mówię tutaj pracowaliśmy w sensie takim, że każdy z nas pewnie, każdy z nas rządzących pewnie jakąś odpowiedzialność tutaj ponosi i można to wszystko przeanalizować. Natomiast proszę państwa, no jest jak jest i po prostu trzeba zakasać rękawy i wziąć się do pracy. I ja tutaj, jeśli mamy jakoś konstruktywnie rozmawiać, to chciałabym rozmawiać właśnie w tym kierunku. Co należałoby zrobić naszym zdaniem, chociaż no, ja się nie uważam za specjalistę, ale z takiego zwykłego obserwatora życia społecznego. Pewne przemyślenia każdy z nas ma i tutaj te podpowiedzi na pewno będą cenne dla rządzących.
Zaraz oczywiście do tego pytania powrócimy. Chciałabym jeszcze oddać głos panu przewodniczącemu. Źle, bardzo źle czy tragicznie, panie przewodniczący?
Jest bardzo źle, za chwilę będzie tragicznie. Niestety sytuacja się pogarsza, nic nie zapowiada poprawy sytuacji, dlatego że nie ma reformy systemowej. Mamy, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, że taki sam scenariusz co kilka lat się powtarza. To znaczy jest jakiś okres zadłużania szpitali, potem te szpitale przestają przyjmować pacjentów, przestają wykonywać świadczenia ze względu na brak pieniędzy. wracamy do punktu wyjścia, czyli dosypujemy pieniędzy szpitalom, oddłużamy je i później znów mamy to samo za kilka lat. I to się niestety nie zmieni, mimo że dosypujemy pieniędzy do systemu bardzo dużo, to znaczy w ciągu 10 lat o 300% wzrosły nakłady na ochronę zdrowia w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek wzrosły o 100%, a mimo to ciągle brakuje pieniędzy. Na ten rok będzie, szanowni państwo, rekordowa kwota wydana na ochronę zdrowia, ponad 240 miliardów złotych, a okazuje się, że i tak mamy 23 miliardy złotych deficytu. Bez zmian systemowych, to znaczy bez przepalania pieniędzy w tym systemie, gdzie znaczna część środków jest marnotrawiona, nawet jeżeli będziemy dosypywać coraz więcej pieniędzy, nic lepszego się niestety nie zmieni.
Proszę państwa, najgorzej jest w szpitalach powiatowych. To nie ma co ukrywać. Każdego dnia podajemy informacje, który ze szpitali kolejny oddział zamyka. Dlaczego nie ma wsparcia dla szpitali powiatowych? Pani poseł.
Znaczy ja myślę tak, nie rozmawiajmy tylko i wyłącznie o szpitalach powiatowych. Zresztą, rzeczywiście szpitale powiatowe mają, pani redaktor, najgorszą sytuację, ponieważ powiat nie ma środków na to, żeby, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, dosypywać środków. Dlatego, że jeśli są szpitale podległe pod marszałków, no to oczywiście sejmiki województwa mają środki finansowe na to, przykład Płocka, szpital wojewódzki Winiary, rzeczywiście tam są ciągle, tak jak pan określił, dosypywane pieniądze, natomiast nie mogę zgodzić się z tezą, którą pan postawił, że środki są marnotrawione. One nie są marnotrawione. Znaczy, pytanie jest zasadnicze do Konfederacji, to jaki jest cel Konfederacji, jeśli chodzi o reformę służby zdrowia, sprywatyzować służbę zdrowia, to do czego tak naprawdę teraz dąży obecna koalicja rządząca, bo te wszystkie działania, które są obecnie prowadzone, w moim przekonaniu, czyli tak, ukrócić bezpłatne leki, ukrócić część zabiegów, no bo po co mają być bezpłatne, przecież mogą mieszkańcy czy Polacy zapłacić, no nie, bo nie każdego jest na to stać, bo to, co w tej chwili idzie, myślę, że o tej stronie ekonomicznej, którą sobie wymyśla teraz pani nowa minister zdrowia, to jest bardzo szybka droga do prywatyzacji służby zdrowia. Czyli generalnie nie opłaca nam się oddział, najpierw go likwidujemy, a później znajdzie się kilku rześkich panów lekarzy bądź pań, które otworzą prywatną klinikę, na przykład na dobrym poziomie porodówkę, która będzie ściągać kobiety, które będą zachęcane do tego, żeby rodzić w prywatnym szpitalu, w prywatnym oddziale, bo nagle nie opłaca się. A dlaczego się nie opłaca, drodzy państwo? Ja tego dotknęłam w kilku interpelacjach, prosiłam i poprzednią panią minister zdrowia i obecną minister zdrowia, nikt nie chce się dotknąć, jeśli chodzi o kwestie porodów. Porody na każdym szpitalu, podam przykład Przasnysza, 5 milionów tylko na jednym oddziale ginekologiczno-porodowym. A dlaczego? Dlatego, że wycena świadczeń przez NFZ to jest 5 tysięcy złotych, a faktyczny koszt wykonania tego porodu z całą opieką medyczną i również lekarzem, bo mamy SOR, to oczywiście, gdy jest skomplikowany poród, to wymaga oczywiście interwencji specjalistów, neonatologa później. I to jest wycena na poziomie 15 tysięcy złotych. Czyli do każdego porodu szpital musiał dołożyć 10 tysięcy złotych.
Tak, tutaj pan dyrektor, pan starosta Paweł Mostowy potwierdza te słowa, że dokładnie tyle brakuje.
Dokładnie jest to samo w Mławie, podejrzewam, było, bo zdecydowano się zamknąć oddział położniczy. Pytanie dlaczego? To powiedzmy sobie szczerze, w jaki sposób są wyceniane te świadczenia przez NFZ, bo to nie jest kwestia przepalania środków, czy marnotrawienia środków, tylko złej wyceny usług, świadczeń, które są realizowane przez szpitale, również te powiatowe, o których pani redaktor mówi, rzeczywiście one są w najgorszej sytuacji finansowej.
Bardzo proszę, pani.
Proszę państwa, ja bym się tutaj nie zgodziła z tezą postawioną przez panią poseł, że reguły ekonomiczne, zasady, wprowadzenie zasad ekonomicznych do czegokolwiek, w tym do służby zdrowia, to się jest równoważne z prywatyzacją. I tutaj na pewno też tak nie jest. Natomiast chciałam państwu podać trochę takich danych, które właśnie chcą podeprzeć tą tezę, że to, co tutaj pan powiedział, że niestety troszeczkę służba zdrowia ma na bakier z racjonalnym wydatkowaniem już pieniędzy, które są w dyspozycji. Tak, w Polsce jest obecnie około 900 szpitali ogólnych. Mają 161 tysięcy łóżek. To jest bardzo dobry wynik, bo mieścimy się tutaj, można powiedzieć, powyżej stawki w krajach Unii Europejskiej, czyli tą zaplecze mamy po prostu dobre. Pracuje w Polsce około 150 tysięcy lekarzy, czyli przypada 3,8-3,9 lekarza, około 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. I tutaj już jest dużo gorzej, bo średnio w Unii Europejskiej tych lekarzy jest powyżej 6. I my w tej chwili, proszę państwa, obserwujemy, że no na przykład nam się jest trudno na niektóre specjalizacje dostać. Jeśli się rozchodzi o kwestie porodówek, to myślę, że tutaj największą sprawę zagrała demografia. Niestety porodów jest mniej. I trzeba było się przyjrzeć, ile, jakie jest obłożenie właśnie na oddziałach porodowych. I niestety ta ekonomia tutaj troszeczkę jest nieubłagalna i to jest taki chyba naturalny byłby kierunek, gdzie szpitale po prostu ze sobą się porozumiewają i tworzy się taka sieć właśnie poszczególnych oddziałów, czy porodówek, czy innych oddziałów szpitalnych, żeby było dostateczne obłożenie. Inną sprawą jest wycena poszczególnych procedur medycznych. I tutaj ja nie wiem, mówię, ja nie jestem specjalistą, czy 5 tysięcy to jest mało, czy dużo. Muszą się wypowiedzieć specjaliści, czy faktycznie ta kwota za poród wystarcza. Pewnie ona nie wystarcza, jak gdzieś nawet w statystykach patrzyłam, że jest to nawet kwota, jeśli dochodzą do tego specjalistyczne badania i potrzeba ingerencji specjalisty, że nawet jest to około 30 tysięcy złotych.
Minimum to 15 tysięcy.
Tak, więc to takie dobre wycenienie właśnie tej usługi plus ile tych porodów w ciągu roku występuje, to daje właśnie ten akurat wynik ekonomiczny i przed tym pewnie nie uciekniemy, stąd te wszystkie zabiegi, które w tej chwili są, możliwości prawne, żeby po prostu tworzyć sieć szpitali, żeby tworzyć sieć szpitali. Ja wiem, że...
Tylko co na to kobiety, pani przewodnicząca,
dojazd.
Które będą do Ostrołęki jechać
no nie,
z
nie, nie, pani Basiu, nie będziemy jeździć do Ostrołęki, że tutaj w, powiedzmy w okolicach Ciechanowa szpitale są w odległości między sobą około 30-40 kilometrów i to nie jest odległość, którą nie można by było pokonać, pod warunkiem, że tam już naprawdę będzie dobra po prostu opieka.
Bardzo proszę o odniesienie się pana Marka Tucholskiego. Czy to wszystko prowadzi do prywatyzacji placówek służby zdrowia?
Prywatyzacja służby zdrowia zachodzi rzeczywiście, natomiast to nie dzieje się wprost i nie wynika z oficjalnej polityki takiego czy innego rządu, tylko z racji tego, że tylnymi drzwiami to się po prostu robi na różnego rodzaju sposoby, między innymi właśnie zadłużając szpitale, powodując tego, że kolejki rosną do specjalistów. Ludzie siłą rzeczy chodzą do prywatnych szpitali, prywatnych przychodni, prywatnie leczą się, bo nie mają na czas pomocy w ochronie zdrowia państwowej. Odnosząc się do tego, co mówiła pani poseł, ja podtrzymuję, że brak reformy systemowej powoduje to, że mamy taką sytuację, jaką mamy i dosypywanie pieniędzy, powtórzę raz jeszcze, nic nie da, bo do dziurawego worka jak się wsypuje, to nigdy on się nie napełni. I podam przykłady. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o nieracjonalnym zarządzaniu pieniędzmi, no to weźmy na przykład pod uwagę refundację niektórych leków. Dlaczego leki, które po refundacji kosztują w Polsce jakąś sumę pieniędzy, są tańsze za granicą te same leki? Dlaczego przed refundacją one są tańsze niż po refundacji? Czyli część pieniędzy po prostu wyrzucamy dla koncernów farmaceutycznych i taka jest sprawa. Tu trzeba zbadać lobby koncernów farmaceutycznych. Dlaczego niektóre szczepienia, które nie są konieczne, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a brakuje pieniędzy na rzeczy najbardziej podstawowe, na przykład na diagnostykę? W tej chwili obcina się ponad 600 milionów na diagnostykę, obcięcie diagnostyki, proszę państwa, no to jest odsunięcie, utajenie choroby w czasie, której leczenie później będzie rzeczywiście bardzo dużo kosztować. Dlaczego mamy takie patologie jak na przykład stopą cukrzycową? Dlaczego polskim szpitalom bardziej się opłaca odcinać, amputować stopy, a nie leczyć? Dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyżej wycenia amputację niż leczenie takiej stopy. Więc tak, pani poseł, jest bardzo dużo patologii w tym systemie. W Polsce ponad 170 milionów złotych rocznie idzie na amputację stopy, a to jest tylko jeden przypadek i mamy niestety najwyższy wskaźnik amputacji stóp cukrzycowych w Europie, który wynosi 8,6 na 10. a na przykład we Włoszech wynosi 2,5. Czyli powodujemy masowe kalectwo u ludzi, których można leczyć i to leczyć w dodatku niższym kosztem, ale że Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił uczynić z Polaków kaleki i wycenił amputację wyżej, no to szpitale, chcąc zarobić, po prostu amputują te stopy. Więc mamy, to jest tylko jeden przykład, czy raczej kilka przykładów takich patologii, które kosztują miliardy złotych każdego roku. I tak uważam, że jeżeli w ten systemie dalej będziemy pakować pieniądze, które przecież nie biorą się znikąd, to są pieniądze podatników, to są pieniądze, które ludzie muszą wypracować. Jeżeli w tym systemie będziemy w ten sposób postępować, to nigdy nie wyjdziemy z kryzysu. Pani poseł pytała o nasze pomysły na to, jak odrobić sytuację. My je przedstawiliśmy w 2023 roku. Między innymi było to rozbicie monopolu NFZ i spowodowanie wewnątrz systemu ochrony zdrowia konkurencji między różnego rodzaju funduszami ubezpieczeniowymi,
to
gdzie byłby gwarantowany koszt. Tak, proszę?
Powrót do kasy chorych?
Niezupełnie, bo byłyby to ze sobą konkurujące fundusze, które musiałyby zapewnić ubezpieczenie pacjentom w ramach gwarantowanego koszyka świadczeń. To jest kolejna sprawa, którą
czyli
chcielibyśmy zrobić, czyli gwarantowany szczerze, koszyk gwarantowany świadczeń zdrowotnych. Jeżeli taki koszyk istnieje, każdy pacjent wie, czego może się spodziewać w ramach ubezpieczenia i wówczas jest sprawa jasna, bo dzisiaj to tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, a ostatecznie kończy się tak, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to zadłuża się i idzie prywatnie się leczyć.
Ale to właśnie mówi pan o
bardzo,
częściowej
proszę.
Prywatyzacji, bo
nie, mówię o ubezpieczeniach, są dwie różne rzeczy.
Nie, mówimy o gwarantowanych świadczeniach, czyli jeśli ktoś naprawdę może ciężko zachorować, może mieć bardzo skomplikowane schorzenie, to ten koszyk świadczeń może mu nie gwarantować już leczenia bezpłatnego w ramach NFZ-u czy jakiegoś innego funduszu, który byłby stworzony konkurencyjny według pana opinii. Natomiast w momencie, kiedy to w Anglii mniej
przecież
więcej.
Teraz mamy dokładnie
mniej więcej
to samo.
W Anglii dokładnie działa nie. Tak samo system.
Mamy dokładnie to samo.
Czy
dlaczego
jest
są
zagwarantowany
pieniądze na
koszyk
i wyjeżdżają
świadczeń
do Stanów Zjednoczonych? Bo NFZ nie gwarantuje im leczenia, pani
koszyk poseł. Świadczeń, które są zrealizowane zdrowotne w ramach danych ubezpieczeń, a jeśli ktoś bardzo poważnie zachoruje, ma bardzo duży problem i wymaga to, nie wiem, dłuższej hospitalizacji, większych specjalizacji i tak dalej, to niestety to leczenie wtedy jest płatne.
No to tak dokładnie było za waszych rządów i jest obecnie.
Nie,
no przecież
nie
ludzie
jest
wyjeżdżają, zbierają pieniądze na zrzutce, na się pomaga.pl i wyjeżdżają za granicę.
Ale przepraszam bardzo, my mówimy o schorzeniach, które były zagwarantowane w funduszu medycznym, które właśnie ta koalicja ograbiła i przesunęła te pieniądze z funduszu medycznego. To właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości był stworzony fundusz medyczny właśnie na leczenie chorób rzadkich, tych, których leczenie nie są zapewnione w państwie polskim, bo na nie zbierają właśnie środki rodzice,
no
chociażby tych dzieci poza granicami.
Pani poseł, no jak to się działo, ja nie wiem. Jak to się działo, że ludzie dalej musieli
bardzo
za granicę
bardzo proszę
wjeżdżać.
O komentarz teraz.
To czemu zlikwidowaliśmy ten fundusz praktycznie, bo zabraliśmy pieniądze?
Ja myślę, że problem, proszę państwa, leży i w pieniądzach, ale i to, co tutaj pan powiedział, w lepszym zarządzaniu służbie zdrowia, większych kompetencjach na przykład dla lekarzy ogólnych. Ja mówię, dzisiaj bardzo długo czekamy do lekarzy specjalistów. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak, doktor ogólny daje mi skierowanie do specjalisty. Idę na pierwszą wizytę do specjalisty. Specjalista mówi, no tak, ale tutaj trzeba takie badania zrobić, takie. Idę na drugą, dostaję skierowanie na badania. Dopiero z tymi badaniami idę znowu na drugą wizytę do specjalisty. Czyli już idę, można powiedzieć, dwa razy, a mogłabym pójść raz, gdyby lekarz ogólny miał możliwość wystawienia mi skierowania na te badania, na które lekarz specjalista i tak mi wystawi skierowanie. Czyli to odblokowywanie takich właśnie tych wąskich gardeł, myślę, że nam wszystkim by po prostu pomogło. Natomiast też kwestia, proszę państwa, tego właśnie tej dostępności do lekarzy specjalistów. No nie ma systemu, takiego naprawdę porządnego systemu, że jak ja nie przyjdę na wizytę lekarską, ja poniosę z tego jakieś konsekwencje. Ludzie w około 20 tysięcy wizyt w ciągu roku ludzie nie odwołują, czyli mogłoby 20 tysięcy osób dotrzeć na te wizyty. Więc ja myślę, że racjonalne właśnie wykorzystanie pieniędzy jest bardzo ważne. Też przy szpitalach powiatowych jest to bardzo duże takie rozdrobnienie tych szpitali. Każdy szpital powiatowy ma ambicje, chce mieć wszystkie oddziały. No i potem też dochodzi kwestia wykorzystania właśnie sprzętu, wykorzystania lekarzy. Jest taki, proszę państwa, wskaźnik właśnie wykorzystania łóżek szpitalnych. No i jak podają oficjalne statystyki, w niektórych szpitalach niektóre oddziały są wykorzystywane na przykład w 15%. No który system to po prostu wytrzyma? Dlatego ja jeszcze raz powtarzam, jest potrzebna debata o tym, aby tworzyć sieć szpitali. Demografia tutaj jest nieubłagalna, jest nas mniej jako mieszkańców. Też podniósł się poziom usług medycznych, więc już nie chorujemy tak na te wszystkie pospolite choroby, że trzeba chodzić do lekarza, tylko wiele rzeczy można, lekarz ogólny może po prostu nam pomóc. I zresztą taka jest idea też krajów zachodnich, że wiele chorób można po prostu leczyć w trybie właśnie leczenia ogólnego, niekoniecznie szpitalnego. Więc zderzenie tych dwóch rzeczy dałoby efekty.
Pani przewodnicząca proponuje lepszą organizację służby zdrowia. Pan przewodniczący konkurencyjność, ewentualnie powołanie konkurencyjnych funduszy zdrowia. Pani poseł, kolejny punkt. Co można zrobić?
Znaczy, cały czas mówimy o tematach zastępczych. Cały czas mówimy o tym, że pani przed chwileczką wypowiedziała słowa, że debatujemy. No ile można debatować? 3 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat? No nie. Ludzie oczekują, Polacy oczekują natychmiastowej pomocy. Czyli nie da się, panie przewodniczący, również nie dosypać tych pieniędzy do funduszu zdrowia. Jeśli ludzie potrzebują wsparcia medycznego, to nie da się powiedzieć, że państwo polskie jest niewydolne i przepraszam bardzo, no w tym momencie wam nie dosypiemy. Może za chwilkę, jak sprywatyzujemy, no to zapłacicie za prywatną wizytę, bo i tak chodzimy, moi drodzy, do prywatnych stomatologów. No kto z nas ostatnio był u stomatologa na NFZ? Ja sama przyznaję się, że od liceum chyba cały czas chodzę prywatnie do stomatologa. No nie da się
pani
po prostu.
Pani poseł, czyli więcej
ale
pieniędzy?
Muszą być
dobrze
środki
rozumiem.
Finansowe. Odpowiedzialne rządy, odpowiedzialne państwo kieruje wsparcie tam, gdzie są newralgiczne punkty. Oczywiście możemy tu rozmawiać o tej racjonalności, o elementach, które gdzieś można poszerzyć pewne rzeczy, czy na przykład to, że lekarz POZ-u może dać pacjentowi kartę, która, jeśli chodzi o przypadki onkologiczne, daje mu otwartą furtkę i jest wpisywany na CITO, na wszystkie konsultacje lekarskie, tylko wszyscy rozmawiamy o tych specjalistach, że no nie musi iść bezpośrednio do specjalisty, ale niestety no, schorzenia ludzkie są różne i wymagają konsultacji ze specjalistą, no z całym szacunkiem, no. Jeśli potrzebujemy pomocy kardiologicznej, no to nie będziemy siedzieć bez przerwy na fotelu u lekarza POZ-u i lekarz POZ-u będzie kombinował z lekami, może ten, może tamten, może inny.
No, ale leki już może przepisać potrzebuje, jako kontynuację.
Znaczy, wie pani, kontynuację leków to nawet może pani pielęgniarka przepisać, bo my to też zmieniliśmy, można pójść tylko do pielęgniarki. Ona to do 3 dawek, kiedy są przekazywane, może te recepty wypisać sama. Ma pielęgniarka dopiero po 3 razach musi się udać pacjent do konsultacji do lekarza. Więc były pewne uproszczenia, ale my nie mówimy o takich rzeczach drobnych. Racjonalizacja tak. Oczywiście te wizyty, które są niepotwierdzane przez pacjentów, tak jak najbardziej, tylko rozmawiajmy dalej o tym, że no, mówimy o 20 tysiącach wizyt, które są niepotwierdzane, ale o dziesiątkach tysięcy mówimy tam, gdzie są one potrzebne, gdzie pacjent rzeczywiście poszedł do tego specjalisty i czekał bardzo długo na tą wizytę, a teraz niestety te kolejki się wydłużają, więc zamiast debatować, proponuję konkretnie podejść do tematu, teraz dosypać tych pieniędzy, jak państwo tak kolokwialnie o tym mówicie, bo trzeba, bo nie ma innego wyjścia, bo trzeba pomóc pacjentom na tu i teraz. Nie kazać im jechać 50 kilometrów do innego szpitala i jeszcze czekać na wizytę. Zapytajcie się państwo, jakie są teraz oczekiwania na wizytę do lekarzy, do psychologów. Rozmawialiśmy o tym, że psycholodzy mieli natychmiast pomagać dzieciom, mieli natychmiast pomagać osobom dorosłym, a teraz na wizyty do psychologa czeka się rok, dziecko czeka ponad rok, kiedy ta pomoc psychologiczna jest w tym momencie potrzebna, bo dziecko jest naprawdę w depresji i trzeba mu pomóc.
Dobrze, proszę państwa, kto miałby to zrobić, podjąć decyzję, bo no, jednak rządzący, jaka by ta opcja nie była, boją się radykalnych zmian, no, bo mogą się przejechać na tej służbie zdrowia.
Ale pani redaktor, no to w tym momencie to możemy nie dotykać do żadnej sfery, które odpowiedzialność ponosi, bo jeśli ktoś decyduje się na to, żeby wziąć stery władzy, niezależnie od tego, czy mówimy o samorządzie, rządzie, czy jakiejkolwiek innej administracji samorządowej, musi być pełna odpowiedzialność ponoszona przez te osoby, które zdecydowały się wziąć na siebie ten stery i ten ster, tak. Przypominam sobie filmik, który stworzyła Konfederacja i ten ster na statku. Więc nie ma takiej możliwości, żeby zrzucać na opozycję, zrzucać na złe czasy, rzucać odpowiedzialność na wojnę na Ukrainie. No nie. Jeśli ktoś przejmuje odpowiedzialność za państwo, musi podejmować i te dobre, i te złe czasami decyzje. Czasami jest tak, że nie są zawsze one pochlebnie odbierane, ale niestety odnoszę wrażenie, że to, co w tej chwili robi koalicja rządząca, cały czas jakby to było uderzenie w Polaków, uderzenie w to, co jest najbardziej potrzebne, najbardziej newralgiczne, czy nauka, czy służba zdrowia, to są elementy, których naprawdę nie przyszedł czas na eksperymentowanie, a na pewno nie na zabieranie tego, co jest najcenniejsze i najważniejsze, tylko na bezpośrednią pomoc Polakom tego, co oczekują. I rozwiązania typu likwidacja szpitala na przykład w Mławie, pamiętajcie państwo, że to jest 560 etatów, które tworzy ten szpital. Więc jeśli rządzący tym starostwo, mam na myśli oczywiście odpowiedzialność po stronie starostwa. Jeśli starostwo decyduje się i radni tego powiatu zdecydują się na zamknięcie tego szpitala, to biorą na siebie odpowiedzialność, nie słuchając mieszkańców tego miasta i powiatu mławskiego, czyli około 100 tysięcy mieszkańców łącznie, którzy mają inne potrzeby i oni widzą inny cel, gdzie powinni samorządowcy również pomagać.
Ja myślę, że...
Kto ma się tym zająć?
Ja myślę, że absolutnie mieszkańcy powiatu, władze powiatu mławskiego nie myślą o zamykaniu szpitala mławskiego. Raczej myślą właśnie o racjonalizacji wydatków, bo ja mówię tutaj szpitale powiatowe, 50-70 tysięcy mieszkańców, to jest zbyt mała populacja, aby utrzymać szpital w takim, z wszystkimi oddziałami szpitalnymi, z pełnym zakresem usług. Ja jeszcze raz powtarzam, dlatego naprawdę potrzeba jest racjonalna sieć szpitali. Nie mogę też absolutnie zgodzić się z tym, że tutaj obecna koalicja rządząca tak jakby no zabierała pieniądze. Absolutnie, to zresztą wybrzmiało tutaj w ust pana przewodniczącego, że tych pieniędzy jest coraz więcej. Kwestia jest racjonalnego naprawdę wydatkowania tych pieniędzy. I ja żyję na tym świecie sporo i ciągle słyszę właśnie o oddłużaniu szpitali. No i kiedyś po prostu to oddłużanie szpitali, ja rozumiem, że coś się takiego zawsze może zadziać, proszę państwa, że taki będzie zbieg okoliczności, że ten szpital kiedyś też znowu trzeba, czy jakąś inną placówkę trzeba będzie oddłużać, ale to nie może dotyczyć 90% placówek w Polsce. I tutaj jest to potrzebne takie racjonalne właśnie i zarządzanie służbą zdrowia i wydatkowanie. Ja chciałam jeszcze jeden problem tutaj podnieść, bo jak patrzy się na statystyki, to niestety my w porównaniu z innymi krajami mamy za mało lekarzy. I też trzeba wszystko robić, aby kadry lekarskie wykształcić, szczególnie tam, gdzie tych lekarzy właśnie potrzeba. I to trzeba myśleć też takimi zachętami. Bo teraz jeszcze tak, jeszcze jest kolejna sprawa, że na przykład czy psychologów, czy psychiatrów łatwiej się dostać w dużym ośrodku, jak w małym ośrodku. Więc może potrzebne są zachęty dla lekarzy, aby oni tą swoją praktykę też odbywali w tych małych ośrodkach, właśnie typu jak miasta powiatowe. I ja myślę, że no problem jest naprawdę bardzo złożony i on nie tylko dotyczy dosypywania pieniędzy. bo to by było za spłaszczenie po prostu problemu. Natomiast to muszą być kompleksowe, różne działania i myślę, że to się w tej chwili dzieje.
Wypowie się pan przewodniczący i zaraz pani poseł, wrócimy do pani wypowiedzi. Kto się ma tym zająć, panie przewodniczący?
Proszę państwa, w kontekście obecnego kryzysu to nie ulega wątpliwości, że teraz alarmowo po prostu trzeba znaleźć pieniądze na pomoc pacjentom, bo pacjenci przez często dziesiątki lat płacili składki. Im się, jak psu buda za przeproszeniem, należy leczenie. Koniec, kropka. Natomiast ja cały czas mówię o tym, co zrobić w dalszej perspektywie, żebyśmy nie debatowali kolejnych 30 lat nad tymi samymi problemami, bo jak już wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, proste, zwykłe, toporne dosypywanie pieniędzy, jak pokazuje rzeczywistość, jak pokazuje doświadczenie, jak pokazują liczby, po prostu nie wystarcza. Trzeba nam zmian reform systemowych i te zmiany oczywiście musi wprowadzić rząd, który aktualnie rządzi i on prawdopodobnie nie wprowadzi tych zmian, ponieważ to by oznaczało naruszenie bardzo wielu interesów od koncernów farmaceutycznych po izby lekarskie. Pani przewodnicząca wspomniała tu o tym, że brakuje nam lekarzy. Tak. Bo wykształcenie lekarza plus staż plus specjalizacja to jest około 10-11 lat. Gdyby poprzedni rząd zaczął reformować ten system jak należy i zwiększył liczbę lekarzy, dziś nie mielibyśmy tego problemu. I jeszcze poprzedni rząd Platformy PSL, gdyby to zaczął robić, też poprzedni rząd i obecnie też byśmy nie mieli tego problemu. Więc widzimy tutaj ogromną nawarstwienie różnego rodzaju problemów, trudności, za które nikt się nie chce wziąć, ponieważ to oznacza narażenie się różnego rodzaju grupom interesu. Niedawno rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział, że w tej chwili za dużo się kształci studentów na kierunkach medycznych. To jest 10 tysięcy, około 300 osób. Przy czym kształci się nie znaczy, że tyle osób będzie lekarzami. Prawdopodobnie znacznie mniej. I to jest za dużo. A jednocześnie stwierdzają ci sami ludzie, że w tej chwili przeciętnie lekarz pracuje na dwóch etatach. Co to oznacza? No oznacza to przede wszystkim, że kształci się za mało lekarzy i to od wielu, wielu lat. I poszczególne rządy o tym wiedzą, poszczególni ministrowie o tym wiedzą, bo to minister decyduje o tym, ile będzie miejsc na kierunkach medycznych, ale minister ma do tego jeszcze Naczelną Radę Lekarską, która to opiniuje. Więc tu jest, trzeba się zastanowić, jak wygląda to przenikanie się świata polityków i korporacji lekarskich i w jaki sposób oni utrzymują zbyt małą ciągle liczbę lekarzy w polskim systemie zdrowia, co się odbija na pacjentach. To jest kolejny bardzo ważny temat, który należy poruszyć, bo można odnieść wrażenie, że komuś bardzo zależy na tym, żeby w Polsce brakowało lekarzy. Kto się ma tym zająć? Oczywiście rząd, bo od tego jest rząd, który kieruje państwem, który kieruje także ochroną zdrowia i ją organizuje. Jeżeli organizują źle i w interesie niekoniecznie pacjentów, to znaczy, że musimy takie rządy zmienić to jak najszybciej.
No to ad voce, to teraz już się okazuje, że do wypowiedzi dwóch z państwa, moich poprzedników, dlatego że, powiedzmy sobie szczerze, i za chwilkę ta brutalna prawda będzie też, kto rozwinął wydziały lekarskie na polskich uczelniach? To właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo wcześniej tego się nie mogliśmy doczekać. Zresztą pan przewodniczący chyba najlepiej powinien o tym wiedzieć, bo pochodzi z Płocka i w Płocku właśnie został otwarty Wydział Lekarski na Akademii Mazowieckiej. Właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co zrobił?
Ale
i
to jest sekundkę. Ale duży udział miał sekundkę, tutaj samorząd województwa sekundkę, mazowieckiego.
Sekundkę, proszę panią. Sam pan przewodniczący powiedział przed chwileczką, że to jest w gestii przede wszystkim ministra, bo to on otwiera oczywiście pulę tych miejsc i akredytację. Natomiast brutalna prawda jest taka, że rząd, jak tylko wstąpił w 2023, ta koalicja rządząca, zaczęła od czego? Od zabrania akredytacji chyba bodajże dwóm albo trzem uczelniom. Od tego zaczął rząd Donalda Tuska. I to jest ta brutalna prawda.
Proszę państwa, czas jak zwykle jest nieubłagany w takich rozmowach. Ja proszę teraz o podsumowanie dyskusji i państwa działania, które podejmiecie, aby ratować sytuację przynajmniej tutaj w regionie płocko-ciechanowskim. Pan Marek Tucholski, proszę.
Szanowni państwo, podsumowując, na teraz w czasie kryzysu potrzebujemy wsparcia finansowego oraz szukania lekarzy między innymi dla ciechanowskiego szpitala i w tej sprawie my też jesteśmy w kontakcie chociażby z Radą Społeczną Szpitala Ciechanowa i korespondujemy z nią, pytamy się, jakie były działania podjęte i co jeszcze można zrobić w tej sprawie. Na ten moment trzeba, kolokwialnie mówiąc, dosypać tych pieniędzy do systemu, żeby ratować pacjentów, natomiast na przyszłość trzeba zracjonalizować funkcjonowanie całej ochrony zdrowia w Polsce i zracjonalizować system opłacania, fundowania świadczeń zdrowotnych fundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby nie było tak, że łatwiej człowiekowi obciąć stopę niż ją leczyć, ponieważ na tym się zarabia.
Pani Elżbieta Szymanik.
Tutaj w pełni się zgadzam z panem przewodniczącym, że czas jest trudny, działania muszą być szybkie, opiekę i to dołożenie tych pieniędzy w sytuacjach bardzo newralgicznych jest po prostu konieczne. Natomiast na dalsze działania, moim zdaniem, większe kompetencje lekarzy rodzinnych, zachęcenie lekarzy specjalistów do tych specjalizacji, w których naprawdę kolejki są bardzo długie, większa liczba lekarzy, ale proszę Państwa, też większa liczba pielęgniarek, bo tutaj to jest na połowę. Po prostu brakuje pielęgniarek w stosunku do tego, jaka jest liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Unii Europejskiej.
Pani Violetta Kulpa.
Zdecydowanie tak. Jak najszybsza pomoc pani minister zdrowia i rządu Donalda Tuska. Wsparcie oczywiście służby zdrowia i dosypanie tych środków finansowych to jest oczywiście priorytet. Zdecydowanie wypłata, tak jak było wcześniej, świadczeń nielimitowanych w takiej wysokości, jak wcześniej były wypłacone za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Okroiwanie tego do 40-50% skazuje te szpitale na odmowę wykonywania świadczeń dodatkowych dla pacjentów. Natomiast prywatyzacja zdecydowanie nie. Jesteśmy stanowczo temu przeciwni. Wszelkie działania, które miałyby ewentualnie skutkować racjonalnością wydatkowania środków, tak. Szczególnie w zakresie niepotwierdzonych wizyt lekarskich i to zostało już przecież wcześniej uruchamiane i teraz jest kontynuowane. Natomiast nie zgodzę się również z tymi działaniami, które są podejmowane przez obecny rząd, czyli na przykład ograniczenie leków bezpłatnych dla seniorów, którzy również mają zabierane prawdopodobnie te leki w najbliższym czasie, bo nie każdego jest stać na to, żeby wydatkować środki, a z racji tego, że coraz mniejsza jest ta pomoc socjalna rządu, samorządów dla osób, które są naprawdę w bardzo dramatycznej sytuacji finansowej, takie wsparcie jest również potrzebne jak najszybciej.
Bardzo Państwu dziękuję za te wypowiedzi. One pokazują, że wszystkim Państwu zależy, bardzo zależy na dobru mieszkańców i na tym, aby jednak ta służba zdrowia była dostępna. Pani Elżbieta Szymanik, przewodnicząca struktur powiatu ciechanowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego, pani Violetta Kulpa, poseł na Sejm RP z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, pan Marek Tucholski, przewodniczący płockich struktur Konfederacji, byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia państwu życzę.
Audycję przygotowała Barbara Tokarska.